W ramach cyklu Książki Pełna Historii zapraszam Państwa na kolejną rozmowę, na rozmowę z aktorem, z autorem już trzeciego tomu po Kresowych Rezydencjach w województwie wileńskim, w województwie nowogródzkim, trzeci tom Kresowych Rezydencji. Pan Grzegorz Rąkowski jest z nami, autor tego cyklu. Dlaczego, skąd pomysł w ogóle na dokumentowanie tego wszystkiego, co w ramach cyklu Dopalanie Kresów możemy czytać, oglądać, pochylać się nad tym naszym dziedzictwem, niestety często zniszczonym, ale zaraz tego przejdziemy.
Historia mojego zainteresowania się kresami jest dość ciekawa, dlatego że moja rodzina nie ma żadnych korzeni kresowych. Wszyscy moi przodkowie w zasadzie...
Ja po mamie jestem z domu Mackiewicz.
Wszyscy moi przodkowie w zasadzie pochodzili z Mazowsza, czyli z terenów dość jednolitych narodowościowo. No i wszystko to się zaczęło chyba wtedy, kiedy jeszcze jako dziecko kilkuletnie otrzymałem od rodziców taki prezent. Wydanie Ballad i Romansów Mickiewicza z pięknymi ilustracjami Szancera. Bardzo mi się to spodobało. I nie umiałem jeszcze czytać, ale nauczyłem się tego wszystkiego na pamięć. No i po prostu deklamowałem te ballady Mickiewicza, oglądałem te piękne ilustracje. No a jak troszkę podrosłem, to się zacząłem interesować, gdzie te tereny są, o których pisał Mickiewicz. No i okazało się, że te tereny są za naszą wschodnią granicą i że w zasadzie są nieosiągalne, bo wyjazd za wschodnią granicę, chociaż była to niby granica przyjaźni, jak pewnie starsi czytelnicy pamiętają, w czasach komunistycznych był bardzo trudny. Ale kiedy kończyłem...
Kiedy się udało właśnie pierwsze zrealizować?
No więc właśnie, więc było to z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej. Wtedy się odbywały takie...
Paradoks.
Tak, wymiany młodzieżowe między Polską i Związkiem Radzieckim. I ja na taką wymianę się załapałem w 1967 roku. I w ramach tej wymiany była wycieczka, między innymi właśnie do Moskwy, ale także i do Nowogródka i nad jezioro Świteś. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, dlatego że to jezioro Świteś, które tam zobaczyłem, było dokładnie takie, jakie ja sobie wyobrażałem, czytając balladę Mickiewicza. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Później, już jak jeszcze bardziej podrosłem, zacząłem się bardzo interesować wszystkimi materiałami dotyczącymi właśnie tych naszych dawnych ziem wschodnich, co nie było łatwe, bo w czasach komunistycznych takie materiały były trudno dostępne, gdzieś tam w bibliotekach, w cymeliach, w antykwariatach, ale ja systematycznie zacząłem gromadzić te wszystkie trudno dostępne materiały, które mi się udało dostać. Zgromadziłem dość duże takie swoje prywatne archiwum dotyczące ziem wschodnich, które się składało i z powieści, i z pamiętników, i z różnego rodzaju dokumentów, i zdjęć, i jakichś odbitek kserograficznych, a przede wszystkim map. Miałem kolegę, który pracował w Instytucie Geografii, gdzie można było niezupełnie legalnie zdobyć odbitki kserograficzne map właśnie dawnych ziem wschodnich. No i
co to znaczy nie do końca legalnie, przepraszam?
Słucham.
Co to znaczy nie do końca legalnie?
Dlatego, że no, te mapy były zazwyczaj albo tajne, albo poufne i oficjalnie ich nie wolno było kserować czy powielać. No ale mając znajomości, ten kolega właśnie skserował mi cały komplet właśnie terenów polskich przedwojennej na wschodzie i tutaj po prostu dysponując tymi mapami i czytając te wszystkie właśnie wspomnienia, książki, powieści, mogłem śledzić po prostu akcje, patrzeć, gdzie to wszystko się rozgrywało, patrzeć, jak wyglądał krajobraz. No i to było początkiem takiej mojej prawdziwej fascynacji. A kiedy już się Związek Radziecki zaczął chwiać, ale jeszcze nie upadł, bo to było w 1990 roku, czyli jeszcze rok przed rozpadem Związku Radzieckiego, udało mi się zorganizować właśnie pierwszą taką prawdziwie kresową wyprawę. Była to wyprawa na Pojezierze Brasławskie, czyli północna Białoruś obecnie, dlatego że właśnie na mapach zauważyłem, że to jest bardzo interesujący pod względem krajobrazowym teren, pełen jezior, bagien, rozległych lasów, no i oczywiście dawnych majątków. Tak więc skrzyknąłem grupę kolegów, mieliśmy wtedy jeszcze kontakty z polskimi turystami z Wilna, wtedy jeszcze nie było granic, chciałem przypomnieć, między Litwą i Białorusią, bo jeszcze istniał Związek Radziecki. I wspólnie właśnie z tymi kolegami Polakami z Wilna zorganizowaliśmy taką wyprawę i przez 2 tygodnie wędrowaliśmy właśnie wśród tych jezior, bagien, lasów, z namiotami, rozmawiając z ludźmi, spotykając się, oglądając dwory, ich ruiny, przeważnie ruiny, jakieś właśnie stare kościoły opuszczone. No i wędrując właśnie po tych bagnach i lasach, chłonąc te kresy właśnie pełną piersią. I to była taka pierwsza moja...
A kiedy zaczęło się dokumentowanie?
No właściwie już od tej pierwszej wyprawy, dlatego że ja zawsze podróżuję mając ze sobą aparat fotograficzny. No i wszystkie te miejsca właśnie ciekawe, krajobrazy, obiekty, dwory czy pozostałości dworów zawsze w czasie tych wyjazdów dokumentuję. A ponieważ działałem i właściwie działam do tej pory w Uniwersyteckim Klubie Turystycznym Unikat, gdzie było więcej takich osób zainteresowanych kresami, więc w czasie następnych lat, kiedy już się rozpadł Związek Radziecki i łatwiej było wyjeżdżać na wschód, zorganizowaliśmy takich wypraw kilkadziesiąt. No i w czasie tych wypraw, przeważnie wędrując pieszo, ale nie tylko, bo podróżowaliśmy różnymi środkami lokomocji. To kajakiem, to różnymi okazjami, czasami jakimiś miejscowymi środkami lokomocji, autobusami, później, trochę później już własnymi samochodami. I w ten sposób właściwie, tak jak policzyłem, od tego 90 roku byłem około 300 razy za wschodnią granicą na różnego rodzaju właśnie wyprawach, krótszych i dłuższych, w czasie których za każdym razem różne rzeczy oglądałem, dokumentowałem, rozmawiałem z ludźmi. No i to spowodowało, że zebrałem na tyle dużo materiału, że stwierdziłem, że warto to jakoś spożytkować i stąd właśnie pomysł na taką serię.
No dobrze, teraz jeszcze terminologia. Ona jest czasami bardzo ważna, zawsze jest ważna. Jakiego rodzaju kompleksem urbanistycznym jest rezydencja? Bo ona się pojawia w tytule.
Tak. Rezydencja to jest nie tylko sama siedziba, czyli nie tylko sam dwór, czy pałac, czy zamek, w którym mieszkali właściciele, ale i całe jej otoczenie. To znaczy najczęściej taki dwór był otoczony parkiem, mniejszym lub większym. Czasami były to bardzo duże założenia urbanistyczne, łącznie ze skomplikowanymi systemami wodnymi, z systemami kanałów, z systemami stawów. Często były połączone z naturalnymi kompleksami leśnymi czy z naturalnymi jeziorami. Oprócz tego, oprócz samej głównej siedziby właścicieli, było często bardzo wiele innych budynków, które służyły różnym celom, a więc różnego rodzaju oficyny, lamusy, skarbczyki, spichlerze, zabudowania gospodarcze, gorzelnie. Często również przy rezydencjach były kaplice rodzinne, gdzie w podziemiach chowano członków rodów właścicieli tych rezydencji. No i często również były także cmentarzyki rodzinne, albo na terenie samej rezydencji, albo w jej pobliżu. Także na rezydencję składał się cały kompleks budynków, jej otoczenie, jej oprawa właśnie krajobrazowo-ogrodowa i to po prostu wszystko było co trzeba dodać, świetnie wpasowane miejscowy krajobraz i tworzyło z nim harmonijną całość. Także w tej chwili nawet jeśli same dwory czy pałace nie ocalały, to ślady tych rezydencji w postaci założeń krajobrazowych, nawet jeśli są nikłe, to jednak są wyraźne w krajobrazie i wprawne oko zawsze potrafi dostrzec, że jest to miejsce, gdzie kiedyś właśnie był dwór, pałac, park dworski, czyli po prostu rezydencja.
Czy są to z punktu widzenia oddziaływania też społecznego i ekonomicznego li tylko domostwa z przyległościami?
Nie, rezydencje odgrywały zawsze bardzo ważną rolę, również właśnie społeczną, dlatego że taki dwór, siedziba właściciela ziemskiego, zawsze był pewnym ośrodkiem kultury, który oddziaływał na ludność okoliczną. Bardzo często właściciele majątków byli fundatorami świątyń, nie tylko katolickich, ale również i prawosławnych, i grekokatolickich, w zależności od wyznania okolicznej ludności. Bardzo często w dworach, bądź też właściciele, czy też częściej właścicielki, organizowały różnego rodzaju instytucje opiekuńcze, czyli ochronki, fundowały szpitale, organizowano także nauczanie dla dzieci wiejskich. No, podczas zaborów oczywiście było też nauczanie nielegalne, które groziło różnymi konsekwencjami. No, poza tym, tak jak już mówiłem, takie dwory i pałace były instytucjami w pewnym sensie kulturalnymi, dlatego że zazwyczaj w takich siedzibach ziemiańskich były bogato zaopatrzone biblioteki i po prostu niektórzy przedstawiciele miejscowej ludności, okolicznej ludności, mogli przychodzić do dworów, wypożyczać i często właśnie tak się działo. No, poza tym trzeba też powiedzieć, że właściciele, czy też członkowie rodzin właścicieli majątków ziemskich byli zazwyczaj bardzo zaangażowani we wszelkiego rodzaju działalność niepodległościową. To właśnie z dworów ziemiańskich rekrutowali się uczestnicy powstań narodowych, co często właśnie przypłacali albo zesłaniem, albo katorgą, albo konfiskatą majątków. W niektórych przypadkach nawet byli skazywani na śmierć.
To, co my widzimy, to, co też Państwo widzą na zdjęciach, to jest część fotografii pana Grzegorza z książki, ale jeszcze wracając do kwestii natury historycznej, czy takim pierwszym okresem, bo my widzimy to wszystko, co dzieje się od 1944 w zasadzie roku na tych terenach, 1944-1945 rok, zaraz tutaj o to dopytam, co działo się z właścicielami tych rezydencji, co działo się z samymi rezydencjami, bo też to, co Państwo widzą na fotografiach, niektóre są w bardzo dobrym stanie, są zrekonstruowane, inne nie, z jakiegoś powodu to wynika, ale czy faktem jest, że pierwszą taką zagładą, ja to znajduję oczywiście w pana książkach, ale również bliska mojemu sercu jest książka Na skraju imperium, gdzie dobrze było widać, co się na tej głębokiej Litwie działo i jak poważnym ciosem dla ziemiaństwa miejscowego, także arystokracji, już było zaangażowanie czy poparcie dla powstania styczniowego 1863 roku. Czy to rzeczywiście był pierwszy kres zmierzchu polskiego ziemiaństwa na tych terenach?
No to odbywało się stopniowo. No takie, no można tutaj rzeczywiście parę takich etapów wyznaczyć. No jako pierwszy taki etap to bym tutaj uznał powstanie listopadowe, dlatego że po powstaniu listopadowym wiele majątków należących do rodzin, które były zaangażowane w ten zryw narodowy, zostało skonfiskowanych. Z tym, że no w tym przypadku to było tak, że no oczywiście sam majątek został skonfiskowany, ale na ogół właścicielom pozwalano wszystkie ruchomości i cenne rzeczy z tego majątku wywieźć i zachować. Podobnie było, tylko już na większą skalę, po powstaniu styczniowym. Z tym, że o ile po powstaniu listopadowym na ogół te majątki skonfiskowane nie były przekazywane w ręce rosyjskie, na przykład mówimy tutaj o zaborze rosyjskim, bo to właśnie tych terenów dotyczy właśnie ta publikacja, to po powstaniu styczniowym bardzo wiele z majątków skonfiskowanych zostało sprzedane w ręce rosyjskie. I to było tak, że ci Rosjanie, którzy otrzymali, czy też kupili na licytacji te takie skonfiskowane majątki, bardzo to było różnie, dlatego że niektórzy z nich ulegali polonizacji i stawali się polskimi patriotami. Z kolei inni, a byli tam wśród nich przedstawiciele arystokracji, książęta, hrabiowie, raczej się tymi majątkami nie interesowali i po jakimś czasie sprzedawali je Polakom. Także one wracały drogą czasami po kilku sprzedażach za pośrednictwem kilku różnych właścicieli wracały w ręce polskie. Te, które nie wróciły do czasów I wojny światowej, w okresie międzywojennym zostały przejęte przez polskie państwo jako tak zwane mienie zaborcze, mienie porzucone i albo zostały upaństwowione, albo sprzedane na licytacji, a często było tak, że były nadawane różnego rodzaju zasłużonym, zazwyczaj wojskowym i oni właśnie przejmowali te majątki w okresie międzywojennym. Ale chciałem tutaj powiedzieć, że mówi się o tym, że II wojna światowa to był całkowita zagłada w ogóle klasy ziemiaństwa jako klasy społecznej i tych rezydencji, które były z tą klasą związane, ale zapomina się o tym, że bardzo ciężkie straty poniosła ta klasa i rezydencje podczas I wojny światowej. Dlatego, że podczas I wojny światowej zdecydowana większość rezydencji na wschodzie została kompletnie obrabowana z cennych ruchomości. Znaczy nawet część tych dworów i pałaców została zniszczona, ale nawet te, które nie zostały zniszczone, zostały kompletnie obrabowane ze swoich cennych zbiorów, a były to nierzadko zbiory gromadzone przez wiele pokoleń z bardzo cennymi dziełami sztuki, z cennymi archiwami, z cennymi bibliotekami. I to były naprawdę ogromne straty.
A czynili to Niemcy czy Rosjanie?
To było różnie. Częściowo to rabowały wojska i niemieckie, i rosyjskie.
Przypomnijmy, że to był teren prawie do Kijowa, gdzie zmagały się i jedno,
front się przesuwał, ale bardzo często było też tak, że rabowała po prostu miejscowa ludność. W momencie, kiedy front się przesuwał, kiedy właściciele gdzieś się tam ewakuowali, to wówczas po prostu miejscowa ludność rozgrabiała te cenne ruchomości. Część z nich po prostu było ukradziona, a część została po prostu zdewastowana, spalona, zniszczona, potłuczona i to naprawdę były bardzo, bardzo poważne straty.
Te najważniejsze, pana zdanie, w pana oczywiście subiektywnym odbiorze na podstawie badań, oceny, spotkania z ludnością, tak, czyli takich klasycznych badań terenowych, które rezydencje uważa pan z tych wszystkich, które pan wymieniał i w trzecim tomie najnowszym i we wcześniejszych za najważniejsze też pod względem swojej siły oddziaływania wpływu na lokalną ludność, na zwyczaje, na nie wiem, elementy może polonizacji.
No tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że tereny Polski północno-wschodniej, których dotyczą właśnie pierwsze trzy tomy z tego cyklu, były to tereny gdzie ziemie były niezbyt urodzajne i nie było tutaj wiele jakichś wyjątkowo bogatych majątków, tak jak na przykład na południowym wschodzie, na Wołyniu czy na Podolu, gdzie były żyzne ziemie, gdzie naprawdę były potężne, ogromne i bardzo bogate rezydencje. Na północnym wschodzie przeważały zazwyczaj majątki niewielkie, niezbyt zasobne, dlatego że po prostu ziemie były tutaj niezbyt żyzne, piaszczyste, kamieniste, bagniste. Było oczywiście kilka dużych rezydencji, ale w porównaniu z tym, co działo się na Wołyniu czy na Podolu, było ich stosunkowo niewiele. No tutaj na pierwszy plan się wysuwa oczywiście Nieświerz, czyli siedziba Radziwiłłów od kilku stuleci, który zawsze był bardzo silnym ośrodkiem oddziaływującym na właściwie całą północno-wschodnią Polskę, czyli całe Wielkie Księstwo Litewskie. Z rodu Radziwiłłów wywodzili się najbardziej wpływowi magnaci na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zamek Radziwiłłów w Nieświerzu to jest w ogóle jedna z największych rezydencji na polskich kresach dawnych. Zawsze był to też bardzo silny ośrodek kultury, pełen cennych dzieł sztuki, ze wspaniałymi archiwami. No i to była zupełnie wyjątkowa rzecz, ta siła oddziaływania tego ośrodka. I no, trzeba tutaj dodać, że no, zrządzeniem losu ten zamek, ten wspaniały zabytek zachował się do naszych czasów właściwie no, w całkiem niezłym stanie, a w ostatnich latach został odrestaurowany i w tej chwili jest jedną z największych atrakcji turystycznych na Białorusi. No, takich ośrodków było jeszcze kilka, na przykład w okolicach Wilna, nie w samym Wilnie, ale w niewielkiej odległości od Wilna było kilka dużych rezydencji należących do rodu Tyszkiewiczów, gdzie także były piękne pałace, może już nie tak zasobne jak w przypadku Radziwiłłów, ale także pełne dzieł sztuki, otoczone wspaniałymi ogrodami i one tworzą właściwie wokół Wilna taki pierścień bardzo ciekawych i co ciekawe właśnie zachowane w dobrym stanie do naszych czasów rezydencji. Bo tutaj trzeba dodać, że te rezydencje, które znajdują się w tej chwili w granicach Litwy, zachowały się o wiele lepiej niż te, które leżą na terenie Białorusi współczesnej. No z różnych względów. Po pierwsze, że nawet w czasach komunistycznych jednak na terenie Litwy nie było aż takich zniszczeń, takich dewastacji jak na terenie Białorusi. A po drugie, już po rozpadzie Związku Radzieckiego bardzo wiele z tych rezydencji zostało odnowionych albo za pośrednictwem różnego rodzaju instytucji państwowych, albo samorządowych. No a w późniejszym okresie również dzięki środkom unijnym i te najcenniejsze rezydencje rzeczywiście zostały tam wspaniale odrestaurowane.
Co dzieje się z całą klasą ludzi majętnych na tych terenach po wejściu komunistów od 1944 roku poprzez 45 i później?
No, losy wielu właścicieli, no może zaczniemy od tego, że no, tragedia właścicieli tych majątków zaczęła się oczywiście w 1939 roku. Większość z nich po prostu uciekła, opuszczając swoje siedziby, ale niektórzy z nich zostali na miejscu, uważając, że ponieważ utrzymywali dobre kontakty z miejscową ludnością, nigdy nikogo nie skrzywdzili, więc stwierdzili, że nie mają się czego bać. W czym się bardzo pomylili, bo zdecydowana większość tych właścicieli ziemskich, którzy zostali na miejscu we wrześniu 1939 roku i którzy byli tam w czasie, gdy wkraczała Armia Czerwona, zostali albo po prostu zamordowani, albo zesłani gdzieś w głąb Związku Radzieckiego i skąd także wielu z nich nie wróciło. Więc to była naprawdę tragedia, bo no, co najmniej kilkudziesięciu właścicieli ziemskich zostało zamordowanych po prostu na terenie swoich majątków. Natomiast co się działo później? Później w czasie okupacji niemieckiej niektórzy właściciele wrócili do swoich majątków, ale tutaj spotkało ich kolejne niebezpieczeństwo, a mianowicie partyzantka sowiecka, która działała właśnie na tych terenach, postawiła sobie za zadanie, żeby takie niektóre z rezydencji ziemiańskich, żeby zniszczyć podczas różnego rodzaju akcji, począwszy od 1943 roku, w 1943 i 1944 roku to miało miejsce. No tutaj pretekstem było to, że rzekomo te siedziby ziemiańskie to były takie punkty oporu Niemców, gdzie były jakieś garnizony niemieckie, co nie zawsze oczywiście było prawdą. Ale podczas tych akcji partyzanckich zostało zniszczonych też kilka bardzo cennych i historycznie ważnych siedzib ziemiańskich. No chociażby właśnie partyzanci radzieccy spalili drewniany dworek w Mereczowszczyźnie, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko. Także to była...
A kiedy został odbudowany?
Ten dworek został odbudowany stosunkowo niedawno, kilkanaście lat temu i no to się odbyło dzięki inicjatywie różnych środowisk, bo tutaj zaangażowała się w to Polonia amerykańska, zaangażowały się to również organizacje, różnego rodzaju organizacje polonijne w Polsce, ale także i władze Białorusi, no bo Białoruś uznaje po prostu Tadeusza Kościuszkę za swojego bohatera narodowego, więc władze białoruskie też się do tego dołożyły i dzięki temu ten dworek został zrekonstruowany od podstaw w tym miejscu, gdzie stał. Jest nim Muzeum Tadeusza Kościuszki. Cały teren został uporządkowany, a w ostatnich latach odbudowano także wielki pałac Pusłowski, który znajduje się obok tego dworku w Mereczowszczyźnie, który także został spalony podczas tej samej akcji partyzantów sowieckich i przez lat ponad 60 stał w ruinie jako taka majestatyczna, ogromna ruina, bo to naprawdę jest ogromny, imponujący neogotycki pałac najeżony wieżami, który jest w tej chwili w trakcie rekonstrukcji. Ta rekonstrukcja jest już właściwie na ukończeniu, no ale w tej chwili mamy tam rzeczywiście cały taki bardzo ciekawy kompleks rezydencjalny, który składa się właśnie z tego Pałacu Pusłowskich i z tego dworku Kościuszków, który był po prostu folwarkiem tego wielkiego majątku.
I jeszcze jedna kwestia, no teraz to będzie, proszę Państwa, ciężko sprawdzić, chociaż ruch przygraniczny z Białorusią chyba jeszcze jest, czy pokonywanie granicy, bo ruch przygraniczny był jakiś tam czas temu, można było spokojnie na przykład wjechać do Grodna. Kiedy w Grodnie na przykład zrekonstruowano część i rezydencji, i kościół świętego Ksawerego, to są rzeczy, które robią dzisiaj wrażenie.
No,
jest jeszcze dwór Elizy Orzeszkowej.
Tak. No, z dworem Elizy Orzeszkowej to kwestia była taka, że oryginalny budynek drewniany został rozebrany całkowicie i na jego miejscu postawiono kopię murowaną, którą oszalowaną drewnem. To rzeczywiście wygląda tak jak pierwotnie, no ale nie jest to historyczny budynek. Jeśli chodzi o zamek w Grodnie, no to jest tutaj też ciekawa sprawa, dlatego że pomysły dotyczące rekonstrukcji tego zamku już powstały w okresie międzywojennym w środowisku polskich historyków sztuki, dlatego że zamek, który został zniesiony w zasadzie przez wielkiego księcia Witolda, potem przebudowany przez kolejnych monarchów, w XIX wieku został zamieniony na koszary i więzienie rosyjskie i przebudowany, także jego wystrój został maksymalnie uproszczony. Także rzeczywiście była to budowla przypominająca nieco budowle koszarowe, chociaż oczywiście bryła, historyczne miejsce i tak dalej, i tak dalej. No i władze białoruskie postanowiły go odbudować. Ale nie skorzystano tutaj z pomocy żadnych fachowców, ani zagranicznych, ani nawet białoruskich, gdzie no, fachowców od architektury historycznej jest sporo, tylko po prostu oparto się na jednym szkicu, rysunku właściwie takim niezbyt wyraźnym, XVI-wiecznym, który pokazywał, jak niby ten zamek wyglądał w czasach Batorego. I na tej podstawie jeden architekt, nie konsultując tego z niczym, narysował projekt odbudowy zamku tak, jak mu się wydawało, że on powinien wyglądać. I na podstawie tego jednego projektu rozpoczęto całą odbudowę, którą zaczęto od zniszczenia fragmentów historycznych murów i popełniono przy tym całą masę, niezależnie już od samego projektu, popełniono całą masę różnego rodzaju no, niewybaczalnych błędów. A mianowicie zaangażowano do tego firmy budowlane, które nie miały żadnego doświadczenia w rekonstrukcji budowli historycznych. Zastosowano najtańsze materiały, bardzo tandetne. Zniszczono strukturę właśnie istniejących właśnie budowli, czy stare fundamenty. No i zbudowano coś, co po prostu fachowcy okrzyknęli Disneylandem, no bo jest to rzeczywiście fragment zamku najeżony różnego rodzaju wieżyczkami, które nigdy nie istniały. Zbudowano mury oporowe, mury zębate, jakieś budowle, które także nigdy nie istniały, a to znaczy wiadomo, że były ich fundamenty, ale jak one wyglądały, tak naprawdę nie wiadomo. Także to wszystko to jest taka fantazja oparta na pomyśle jednego pana architekta. No i w tej chwili zakończono pierwszy etap tej odbudowy, czyli jedno skrzydło zamku oraz bramę odbudowano. Co będzie dalej, zobaczymy. Była bardzo, bardzo poważna dyskusja wśród fachowców na Białorusi i w Polsce, no ale niestety nic to nie dało, dlatego że po prostu stwierdzono, że jak już się rozpoczął projekt według tego rysunku, to już się tego nie da odkręcić, bo zbyt wiele instytucji i zbyt wiele osób i decydentów zostało w to zaangażowanych, a ktoś musiałby ponieść odpowiedzialność.
Będziemy mieli chyba na fotografii, prawda, ten stary zamek. Mm-hmm. Tutaj, proszę Państwa, on się nam raz po raz wyświetla i pokazuje. Właśnie historię teraz przedstawi Pan Grzegorz całości. Nie pamiętam, który to jest slajd, ale jest. Faktycznie jest. Może zaraz się zmieni. O właśnie, ten dwór Stanisławowi, do kogo należał?
Tak, to jest przykład innej rezydencji, która jest na terenie Grodna, która została zbudowana przez Antoniego Tyzenhausa, który wybudował to dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako taką podmiejską rezydencję. I rzeczywiście król tam często bywał, zwłaszcza po swojej abdykacji w 1795 roku, a przed wyjazdem do Petersburga, właśnie lubił przebywać w tym pałacyku, którego projekt przypisuje się znanemu włoskiemu architektowi Giuseppemu de Sacco. Ten dworek został przebudowany po II wojnie światowej, dobudowano do niego piętro, no ale sama bryła i sam ten środek jako budowla historyczna pozostał.
Zaraz może zobaczymy jeszcze raz budowlę, o której mówił pan Grzegorz, ze wszystkimi anegdotami, które się z tym wiążą. Ja będę miał jeszcze pytanie o jeden obiekt, który robi ogromne wrażenie, a raczej jego fasada, czyli ona Majki.
Tak. No, ten Mejki to jest bardzo tajemniczy dwór, bo o którym bardzo niewiele wiadomo. Nie była to żadna duża rezydencja, to był raczej malutki mająteczek. Natomiast dwór miał formę bardzo, bardzo oryginalną, bo był właściwie trzypiętrowy i był bardzo wysoki, ale dość krótki. Miał krótki korpus, no i jego fasady ozdobiono bardzo bogato. Jest to taki już rozwinięty neogotyk z łukami w tak zwany ośli grzbiet, z mnóstwem innych ciekawych właśnie zdobień. No i w tej chwili to jest ruina, znaczy jest ta frontowa ściana. Ktoś to kupił w tej chwili, jakiś prywatny właściciel, obok sobie postawił taką zwykłą daczę, zwykły domek nakryty eternitem. No i obok stoi właśnie ta potężna ruina. No i robi to takie dość surrealistyczne wrażenie.
Jeszcze może moment, bo... A właśnie, jeszcze ta kaplica.
Duboja to jest dawny majątek jezuicki. Tam mieli swoją rezydencję podmiejską. To jest miejscowość niedaleko Pińska. Pińscy jezuici mieli tam swoją podmiejską rezydencję. No i z ich czasów właśnie pochodzi właśnie ta kaplica dworska, bo dwór już powstał później, kiedy skonfiskowano to po rozwiązaniu zakonu jezuitów.
O, mamy tutaj...
O tak, tak. To jest właśnie ten Disneyland, czyli zrekonstruowana fragment zamku w Grodnie.
Na podstawie jednego rysunku.
Tak, tak. No i w Duboju zostało bardzo ładne założenie parkowe. W tym parku właśnie stała ta kaplica przez wiele lat opuszczona. Ostatnio została odnowiona i zdaje się, że jest w tej chwili w dyspozycji kurii biskupiej rzymskokatolickiej w Pińsku.
Dobrze, teraz jak patrzymy na część tych rezydencji, są takie, które, jak się ogląda zdjęcia, to aż serce boli, bo to rzeczywiście zostaje tylko fasada, gołe mury, brak dachu, czasami brak ścian środkowych, części frontowych. Serce boli. Są też takie, które zachowały się całkiem nieźle. Z czego wynika fakt tych dysproporcji? Całkowitych prawie ruin, nieźle zachowanych obiektów i obiektów, które są ciągle w dobrym stanie.
To wynika to z kilku różnych względów. No przede wszystkim wszystkie te budowle, które były duże, solidne, zbudowane z grubych murów, czyli te rezydencje największe, dwory i pałace, na ogół znajdowały po II wojnie światowej jakichś użytkowników. Najczęściej były to różnego rodzaju instytucje, szkoły, szpitale, siedziby kołchozów, czasami jakieś instytucje wojskowe, sanatoria. I w zależności od tego, jaki się trafi użytkownik i jak dbał o ten zabytek, to ten zabytek w zależności od tego zachował się lepiej lub gorzej. Te właśnie najbardziej okazałe, których jest stosunkowo niewiele, zostały właśnie objęte właśnie takim programem odbudowy zapoczątkowanym przez władze białoruskie. Tutaj właśnie mam na myśli te największe zamki i pałace, czyli między innymi właśnie Nieświerz, Mir, Pałac Pusłowskich w Mereczowszczyźnie. Tutaj za pomocą funduszy państwowych te budowle, które były zachowane i tak zresztą w dość niezłym stanie, zostały odbudowane, czy są w trakcie odbudowy i po prostu one będą służyły jako atrakcje turystyczne. Natomiast wiele instytucji mniejszych, mniej zasobnych, na ogół właśnie te mniejsze dwory służyły jako siedziby kołchozów. I dopóki te kołchozy trwały, to jeszcze jako tako one się trzymały. Ale po rozpadzie Związku Radzieckiego nagle kołchozy rozwiązano i te dawne siedziby biur kołchozowych zostały opuszczone. I od tego czasu właściwie wiele z nich, które przetrwały, nawet te, które przetrwały obie wojny w dobrym stanie, to po rozpadzie Związku Radzieckiego niektóre z nich tak zostały zniszczone, że do dzisiaj nie ma z nich żadnych już nawet śladów. Część z nich jest w mocno zaawansowanej ruinie, a tylko bardzo nieliczne znalazły jakichś nowych użytkowników. Część z nich na przykład trafiła w ręce rosyjskich biznesmenów, którzy właśnie na Białorusi często kupowali dawne siedziby ziemiańskie po to właśnie, żeby je odbudować i zamienić w jakieś swoje własne rezydencje. Ale niestety większość tych
był
takich...
Był pan do takiej wpuszczony na przykład? Był pan na przykład do takiej wpuszczony? Wpuszczony mógł pan zobaczyć?
Byłem wpuszczony, to znaczy ona była wtedy jeszcze nie odbudowana, tylko w trakcie remontu. Oczywiście no, tam zawsze pilnują to jacyś stróże, ale za drobną opłatą taki stróż no, mógł wpuścić do takiej rezydencji. Można było zobaczyć, jak to wygląda. Ale w wielu przypadkach jest to po prostu zagrodzone i nie ma wstępu. Natomiast no, mnie się udało być w niektórych z tych rezydencjach, zanim zostały kupione przez tych prywatnych właścicieli. No, z różnego rodzaju zdjęć dostępnych w internecie można zobaczyć, jak tam te odbudowy postępują, a to jest bardzo różnie, bo często jest tak, że jakiś prywatny właściciel kupił i przez 20 lat nic nie robi. Czasami władze miejscowe odbierają takiemu właścicielowi dany zabytek, jeśli nic tam się nie dzieje. No ale często jest tak, że ten właściciel tam niby markuje jakieś prace, ale tak naprawdę nic nie robi. No ale są też przypadki, gdzie właściciele rzeczywiście wyłożyli sporo pieniędzy i doprowadzili te zabytki do stanu naprawdę dobrego. No ale to są wyjątki raczej.
To jestem ciekaw, jak to wygląda w środku. Czy to jest rzeczywiście rekonstrukcja 1:1 tego, co była, czy pewien rodzaj cygańskiego przepychu, czy takiego przepychu rodem z Rublowki Podmoskiewskiej?
Nie, no, nie ma się co tutaj oszukiwać. Raczej nie będą to rekonstrukcje historyczne, tylko no, pewnego rodzaju fantazja właścicieli.
Czyli
no,
Rublowka
tak,
i...
Tak.
Dużo złota i wszystko się świeci. No ale dobrze, no przynajmniej nie niszczeje. Czasami to jest lepsze. Nawet to. Ile udało się panu, brzydko mówiąc, namierzyć, sfotografować obiektów generalnie?
No, generalnie na terenie, który jest opisany w trzecim tomie, przed wojną było mniej więcej 1000 siedzib ziemiańskich, majątków ziemskich, no i w każdej z nich był jakiś dwór czy pałac. Do naszych czasów spośród tych 1000 siedzib dotrwało około 70. To znaczy mówię tu o takich siedzibach, gdzie zachował się ten główny budynek mieszkalny, czyli dwór, pałac.
To nawet nie jest 10%.
Tak, nawet nie jest 10%. I do tego trzeba dodać, że to są te, które zachowały się, ale w bardzo różnym stanie. Takich, które są w stanie niezłym albo dobrym, jest około 40, więc jeszcze mniej. Natomiast ja opisałem w książce około 140 rezydencji, dlatego że no w niektórych przypadkach, nawet jeśli się nie zachowały główne obiekty, czyli dwory i pałace, to zachowały się inne ciekawe elementy właśnie tych zespołów dworskich czy pałacowych w postaci właśnie oficyn, spichlerzy, budynków gospodarczych, czy założeń krajobrazowo-przestrzennych, czy też parków. No a w niektórych przypadkach opisałem też takie rezydencje, z których zostało naprawdę bardzo niewiele, ale z którymi wiązały się jakieś bardzo znane postacie, które tam się urodziły, jak na przykład Romuald Traugut, gdzie no, w miejscu, gdzie stał dwór, w którym się urodził, praktycznie prawie nic nie zostało, czy siedziba Kraszewskich w Dołchem, gdzie też prawie nic nie zostało z dworu, który przez kilka pokoleń należał do Kraszewskich i gdzie swoją młodość spędził Józef Ignacy Kraszewski, ale po prostu
i te partie, tak. Te partie tekstu, panie Grzegorzu, ja czytam zasłaniając zdjęcie, bo mnie serce boli.
Tak.
znika cała klasa w Polsce. Po 45 roku, jak pana zdaniem to wpłynęło na mentalność Polaków?
No,
bo każdy, kto na przykład podróżował po Francji, miał okazję na przykład podróżować po Francji, po południu Francji, często też ród ze względu na rewolucję francuską i tworzenie się też burżuazji. Oczywiście Francja też podlegała różnym wstrząsom natury historycznej. Może nie jest najbardziej reprezentatywna, ale jednak takiej zniszczeń, takiej degradacji nie ma. No, inaczej trochę ludzie żyją, którzy coś mają, coś myją, co mają, co przechodzi z przodka na wnuka, to jest zupełnie inna sytuacja, także poznawcza w stosunku do świata, w stosunku do kultury materialnej, przestrzeni obok. Pamiętam na przykład w Bawarii takie malutkie mostki na przykład na rzekach, które były od XVII wieku szczegółowo po prostu zadbane, tam pieszczone, takie dobra miejskie, do których całe miasteczko było przywiązane, coś czego strzeżono, pilnowano, bo uważano, że to jest bardzo ważny element kultury materialnej danego regionu. Coś, co w Polsce no, prawie w zasadzie niestety poza niektórymi regionami po prostu nie istnieje.
Tak, no tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że to jest nie tylko kwestia właśnie zniszczeń wojennych czy okupacyjnych, ale no po prostu ta klasa społeczna po II wojnie światowej właściwie została wymazana. Ona się znalazła na cenzurowanym. Dawni ziemianie byli prześladowani. Nie wolno było ani o tym pisać, ani mówić. Często ci, no trzeba sobie zdać sprawę, że wielu ziemian oczywiście zostało na emigracji, czy wybrało emigrację, ale część z nich wróciła do kraju. I tutaj ani nie mogli w pełni tutaj realizować swojej, że tak powiem, misji dziejowej. Przez wiele dziesięcioleci właściwie byli prześladowani. Mogli zajmować tylko jakieś podrzędne stanowiska. Ich dzieci czy ich rodziny były także prześladowane. I cała ta związana z nimi tradycja historyczna, tradycja kulturalna, niezależnie właśnie od fizycznej zagłady tych dworów czy pałaców, no po prostu przez dziesięciolecia była właśnie nacenzurowanym, była zakazana. Można, oczywiście ukazywały się różnego rodzaju publikacje, na przykład na emigracji za granicą, różnego rodzaju książki wspomnieniowe. Czasami udawało się w kraju przemycić jakieś właśnie wydawnictwa, które mówiły o właśnie warstwie ziemiańskiej, jakieś wspomnienia. No im bliżej końca właśnie komunistycznego Polski tych takich wydarzeń się pojawiało coraz więcej. No i dopiero właśnie po upadku komunizmu to był cały wysyp tego rodzaju wydawnictw, które przez wiele, wiele lat były po prostu, nie można ich było wydać. Wydano wtedy wiele wspomnień, pamiętników, także literatury pięknej, która w czasach komunistycznych była albo trudno dostępna, nie była wznawiana od okresu przedwojennego. I dopiero wówczas mogliśmy się zorientować, jak wielką stratą, jeśli chodzi o kulturę nie tylko materialną, ale również i duchową, była zagłada ziemiaństwa. No bo tutaj jest porównanie z czasem I wojny światowej. W czasie I wojny światowej także były bardzo poważne zniszczenia, ale sama klasa przetrwała. I ci ziemianie w okresie międzywojennym odbudowywali mozolnie te swoje dawne rezydencje, gromadzili resztki rozproszonych zbiorów i po prostu ocalili to swoją pamięć. Natomiast po II wojnie światowej było to absolutnie niemożliwe.
To jeszcze ostatnie pytanie z tych właśnie książek literackich, bo na początku pan powiedział o tym zachwycie nad Mickiewiczem, nad balladami i romansami, a z tych książek, które już się ukazywały w latach 90. w postaci wspomnień, ja swoją ulubioną książkę wymieniłem raz jeszcze, ona jest często wznawiana, odsyłam państwa, chyba wydawnictwo Czytelnik, Na skraju imperium, dla mnie kapitalna książka o tym, o tej mentalności w ogóle człowieka, który coś ma, a który ma też ten stosunek do przeszłości, do teraźniejszości, który myśli o przyszłości, który wie, co to jest mieć, co to znaczy być i mieć. A pana ulubiona?
No, ja mam kilku takich ulubionych autorów. No, jednym z takich ulubionych moich autorów jest Franciszek Wysłouch, który pochodził z Polesia. Później po II wojnie światowej znalazł się na emigracji i w bardzo pięknych słowach wydał 3 książki, takie wspomnieniowe o Polesiu. W bardzo pięknych słowach właśnie tą swoją krainę opisał. To są naprawdę, to jest stosunkowo mało znany pisarz, ale jego opisy właśnie i krajobrazy, i ta warstwa ziemiańska, i ta cała otoczka kulturowa są bardzo pięknie w jego książkach przedstawione. No, takich książek wspomnieniowych jest wielu. No, właśnie to, co pan powiedział, czyli Na skraju imperium Jałowieckiego, to także jest jedna ze wspaniałych i pięknym językiem napisanych.
No i to świetnie pokazująca obyczajowość ludności tej litewskiej, takiej zakorzenionej. Tak. Z pogańskimi zwyczajami.
Tak, no i po prostu bardzo wiele wspomnień właśnie takich mniej znanych rodów, jak na przykład Bispingowie. Również w tych ich wspomnieniach można znaleźć naprawdę wspaniałe rodzynki, opisy obyczajów, opisy tego, jak wyglądało życie w takich dworach, pałacach. To są naprawdę fascynujące rzeczy, do których ja bez przerwy wracam. Mam w swoich zbiorach kilkaset co najmniej takich właśnie wspomnieniowych czy pamiętnikowych pozycji i bardzo często do nich wracam i czytam, oglądam mapy i sobie wyobrażam, jak to wyglądało właśnie w danych czasach.
Proszę państwa, gorące brawa dla pana Grzegorza Rękowskiego, autora 3 tomów. To jest naprawdę bardzo ważny też fakt udokumentowania tego. I podejrzewam, że nikt inny poza Instytutem Pamięci Narodowej w takiej formie i w takiej oprawie tych pozycji by nie wydał. To jest szalenie ważna robota. Bardzo panu też osobiście jestem za to wdzięczny jako człowiek, który z dawnymi terenami II Rzeczpospolitej ma pewną już dzisiaj tylko niestety łączność duchową i gdzieś tam w genach zawartą i gratuluję 3 znakomitych pozycji. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.